No i czary Mary, gość już w studiu. Maria Sitarska, psycholożka, psychoterapeutka, redaktorka i współzałożycielka portalu o psychologii.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dyplomowana psycholożka i psychoterapeutka, tak się przedstawiasz. Pracujesz z osobami dorosłymi, prowadzisz terapię par i młodzieży. No i oczywiście to tak jest z psychoterapeutami, że się szkolą, certyfikują, podnoszą swoje kwalifikacje, budują doświadczenie. W swoim biogramie, to też mnie zaintrygowało, też znalazłam właśnie taki trop, który prowadzi ku starości. To nie jest częsty temat, natomiast my raz po raz w radiu mówimy o tym, że cały czas jest niedobór na przykład lekarzy, którzy specjalizują się w osobach starszych. Tych aspektów, w jakich można mówić o wieku podeszłym, o starości, o seniorach, jest bardzo, bardzo dużo. Nie opowiemy dzisiaj o wszystkim, ale tak jak wspominałam wcześniej Państwu, chciałam, żeby Dzień Babci i Dzień Dziadka stały się właśnie pretekstem do podjęcia tego ważnego tematu o miejscu starej osoby w społeczeństwie. A ponieważ żyjemy w Polsce, no to nie będzie jakieś społeczeństwo na Księżycu, tylko siłą rzeczy będziemy rozmawiać o nas po prostu. I to jest moje pytanie, jak teraz jest postrzegana starość? Kiedy myślałam o tym, jak będziemy rozmawiały, złapałam się na tym, że mam mętlik w głowie i może ten mętlik też jest po drugiej stronie, u Państwa. Bo z jednej strony przez wiele, wiele lat starość, czy bycie starym człowiekiem, kojarzyło się z byciem mądrym, mędrcem. Też tak jest to przedstawiane w kulturze, w literaturze, w filmach bardzo wielu. Człowiek stary to mędrzec, którego się szanuje. Z drugiej strony jest też przecież społeczeństwo i kult młodości. I kiedyś się spotkałam z takim określeniem senior vigor. Prawda? Taki dziadek, który jest dziarski, ma dużo aktywności, dba o zdrowie, jest aktywny ruchowo. No a z drugiej strony są tacy, którzy są zniedołężniali, mają problem ze stawami. Mówią o tym, że stoją w długich kolejkach do lekarzy. I takie różne aspekty zaczęły mi się pojawiać. I właściwie do końca nie wiem, jak ta starość dzisiaj wygląda, jak funkcjonuje. I pomyślałam, że być może ty, osoba, która jest w kontakcie z rozmaitymi osobami, ma z tym do czynienia na co dzień, coś nam o tym powie.
To jest rzeczywiście dosyć duże wyzwanie, określić grupę osób starszych, bo ona jest rzeczywiście bardzo zróżnicowana, więc twój mętlik w głowie jest kompletnie uzasadniony. Ja mam duże szczęście, że od ponad 10 lat w zasadzie codziennie spotykam się z seniorami, staram się budować z nimi relacje, obserwować ich, uczyć się od nich, czasami bardzo współczuć ich życiu, ich cierpieniu, które zazwyczaj wynika z samotności i izolacji, bo o tym myślę, że bardzo warto mówić. I mam bardzo wiele refleksji. Też tak sobie, idąc tu sobie też myślałam o tym, że w gabinecie terapeutycznym seniorzy się nie pojawiają. Ja też pracuję w kontekście prywatnym, więc to też nie jest często na ich kieszeń. Pracuję z nimi w innych przestrzeniach. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzę zajęcia takie medytacyjno-ruchowe, ale w gabinecie seniorzy się też pojawiają w kontekście, w opowieściach moich klientów, którzy jak są pytani o dobre dusze w życiu, o takie osoby, które im jakoś towarzyszyły i troszczyły się o nich, to często są to właśnie babcie i dziadkowie. Więc jest taka, jest ta dobra opowieść ta w dniu babci i dziadka, ta ciepła i fajna. No ale też obserwowałam wiele innych opowieści. Spróbuję jakoś uporządkować. Myślę sobie, że są takie, w psychologii mówimy młodsi, starsi, takie osoby 70-letnie, mniej więcej 60-70, które są zupełnie, często zupełnie sprawne, zadbane, ciekawe świata, funkcjonujące zupełnie, zupełnie okej. I one, mam wrażenie, w jakimś sensie w naszym kraju, może nie chcę generalizować, w naszym mieście są zadbane. Jeśli potrzebują jakoś uczestniczyć w życiu społecznym, to oferta dla nich, niezależnie od zasobności portfela, jest duża. Ale tak jak sobie to troszkę rozmawialiśmy przed spotkaniem, to z jednej strony to jest świetne, że mogą taką zaspokoić ciekawość poznawczą, poznawać różne tematy, albo może realizować swoje zainteresowania, na które wcześniej nie było czasu. To jest fantastyczne, że mogą brać udział w kulturze, super, że uprawiają sporty niektóre osoby, świetnie. Ale ja też mam takie poczucie, że wiele z tych osób, obserwując ich głód, tych ofert, jakiś czas temu pracowałam w Centrum Inicjatyw Senioralnych, więc wiem, jakie to jest dla nich ważne, żeby zdobyć bilet na coś, żeby dostać miejsce gdzieś, do jakiejś grupy, żeby pójść w wiele różnych miejsc. I to czasami wynika bardziej z głodu bycia wśród ludzi, z głodu relacji. I to jest absolutnie ważne i potrzebujemy o tym mówić, że jeśli mamy taką możliwość, to idźmy w kierunku seniorów. I też jeszcze tylko kończąc myśl, powiem o drugiej grupie, która nie ma takiej siły, sprawności i takiej umiejętności zawalczenia o siebie. Jest często w domach sama lub w domach opieki sama. I nie ma do kogo mówić, nie ma nikogo, kto ją zobaczy. I to jest sytuacja bardzo trudna.
Bo ten ktoś znika nagle.
Tak.
Wobec innych znika, to znaczy nie jest jakby, staje się niewidzialny.
Bardzo podstawowa potrzeba, odkąd jak się rodzimy, patrzy na nas opiekun, mama czy tata, czy inna osoba, która jest naszym głównym opiekunem i my do przeżycia potrzebujemy być widziani i potrzebujemy kogoś, kto się do nas dostraja, widzi nasze potrzeby i jest obecny, czyli rzeczywiście my możemy się czuć widziani. Ta potrzeba nam nie znika potem. Mhm. Jako dorosłe osoby, jako seniorzy, może tym bardziej jako seniorzy potrzebujemy tego mocno. Znikają nam różne relacje z życia. I trudno nam się dostrajać do tego samotnie.
To są takie dwie rzeczy. Ja nie wejdę ci w słowo, bo pomyślałam sobie, że ważna jest też, bo powiedziałaś o samotności. Mhm. Ja kiedy przygotowywałam się do tej audycji, znalazłam dwa określenia. Samotność i osamotnienie. Mhm. Czy to rozróżnienie jest istotne?
Bywa w prasie popularnej. Mhm. Ja myślę, że też chodzi może w tym rozróżnieniu bardziej o to, że niektóre osoby żyją samodzielnie i mają się z tym dobrze, w sensie nie mają partnera, męża, żony. Ale mają jakieś inne relacje, jakąś swoją grupę, jakąś swoją wspólnotę, jakieś inne punkty odniesienia i to jest jakby okej. A są osoby, które żyją samodzielnie i rzeczywiście cierpią samotność, bo to jest naprawdę, to jest cierpienie, to jest głód, tak jak głód pokarmu, chleba, tak samo mamy głód relacji z człowiekiem i jesteśmy istotami społecznymi.
A z czego ta samotność wynika w momencie, kiedy są członkowie rodziny? Aha. Bo relacje, bo więzi zanikają, czy to jest, ja wiem, że z miliona rzeczy może wynikać, że odpowiedzi na te pytania jest mnóstwo, ale może da się wyciągnąć jakiś wspólny wniosek, z czego to u nas wynika, bo nie umiemy się dogadać, bo dyskredytujemy osoby starsze, bo mamy konflikty.
Przyszło mi do głowy, że samotność nie jest cierpieniem tylko osób starszych, więc za tym poszła moja taka myśl, że trochę się pogubiliśmy w tym, jak jesteśmy z innymi ludźmi. Trochę być może popędziliśmy w tym życiu za bardzo, trochę być może żyć, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak obwinianie, trochę być może życie zaprasza nas do tego, żebyśmy mocniej skupili się na, nie wiem, pracy, tym, żeby jakoś zadbać o byt, o jakieś takie podstawowe rzeczy, które w zasadzie mają nam zapewnić ekonomiczne bezpieczeństwo, ale niekoniecznie zapewniają emocjonalne. Dzieci też cierpią na samotność. To jest też jakby nie tylko sprawa seniorów. I trochę przestaliśmy potrafić ze sobą być. mówi się też o samotności wśród ludzi, nie? Trochę umknęły nam takie jakości, które myślę są świętowane w Dniu Babci, nie? Czy dziadka, że umknęły nam takie umiejętności uważnego bycia ze sobą w takim zatrzymaniu, w takim uważnym słuchaniu się nawzajem, w byciu blisko z samym sobą, ale też z tym drugim człowiekiem. Nie tylko egocentrycznie dbając o własne jakieś sprawy, ale rzeczywiście słysząc się nawzajem. Na to potrzebujemy czasu i potrzebujemy niespieszności. Potrzebujemy takiej intencji, troski. To mają babcie i dziadkowie z tych opowieści o Dniu Babci i Dziadka. Takie też osoby przecież są. I takich znamy często, dziadków i babcie.
Jeśli przy święcie przywołują państwo, przywołują dzieci, bo tak było godzinę temu, te postaci, no to rzeczywiście mówią, to są te dobre wspomnienia. To ma do siebie świętowanie, że zwracamy uwagę, przypominamy sobie te dobre cechy, dobre elementy. No i dzięki temu tak sobie świętujemy na antenie. Nie jest regułą, że w audycji proszę państwa o telefony. Zdarza się tak czasami. My za momencik wracamy do naszej rozmowy, ale gdyby ktoś z dorosłych słuchaczy audycji Z Innej Bajki chciał powiedzieć, jak dzisiaj widzi miejsce starej osoby u nas, w społeczeństwie, to proszę o telefon 618-654-654. I właśnie widzę, że dzwoni pan Kazimierz. Spróbujmy. Dobry wieczór. Jesteśmy już słyszani, panie Kazimierzu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jakby pan odpowiedział na pytanie, jakie jest miejsce starości dzisiaj?
A słucham z uwagą tego programu. Ja właśnie jestem samotny, ale nie jestem samotny. Mam dobrych synów, dobre córkę, wnuczków, wnuczki mam kochane. Dzisiaj przyszła Ania, przywiozła ciastko, posiedzieliśmy, dzwonią do mnie, ale też dziadek musi umieć rozmawiać z wnuczkami i z dziećmi. Ja już mam 90 lat, ale mówię, mieszkam sam, jest mi bardzo dobrze. Mnie wnuczki odwiedzają, pomagają, dzwonią bez przerwy, przychodzą sprzątać i tak dalej. I dlatego musi dziadek umieć rozmawiać z wnuczkami i z dziećmi, jako ojciec i z dziećmi. I wtedy nie jest sam, wtedy wszystko mu idzie dobrze i dlatego, ale dużo dziadków nie myślało o starości, jak byli młodzi. Nie pracowali dosyć dobrze, teraz mają małą emeryturę i dlatego mają źle. Ale i dzieci też nieraz o swoich ojców nie myślą. I dlatego mówię, że dziadek z wnuczkami musi umieć rozmawiać.
I rozumiem, że pan, panie Kazimierzu, to potrafi, skoro do pana przyjeżdżają.
Tak, ja lubię, oni mówią, że dziadek jest najlepszy na świecie, bo ja z nimi lubię rozmawiać, słuchają, jak ja im opowiadam, jak było w czasie okupacji, jak było przed wojną, jak było później i tak dalej, jak to w pracy trzeba pracować, jak trzeba z ludźmi pracować i tak dalej. I oni słuchają i do mnie często przyjeżdżają. Mówię, dzisiaj wnuczka przyjechała.
Bardzo się cieszymy.
Przyjechała ciastka. Porozmawialiśmy, bo taką piękną kartę mi przyniosła z życzeniami kochanemu dziadkowi i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję. Panie Kazimierzu, bardzo dziękujemy. Nie wiem, Maria, czy chciałaś
chciałam
coś dodać?
Panie Kazimierzu, powiedzieć, że to jest właśnie ta mądrość, o której chyba tutaj mówimy, którą pan ma i pewno jakoś pan ją sobie wypracował w trakcie życia i może pan ją podarować młodszym pokoleniom. Ja świetnie, zazdroszczę.
Pozdrawiamy, tak?
Trzeba umieć rozmawiać.
No to jest to prawda.
To jest właściwie najważniejsze zdanie z tej rozmowy. Panie Kazimierzu, rozłączymy się i wracamy do rozmowy o starości. I gdyby państwo chcieli, tak jak pan Kazimierz, coś dorzucić do naszej rozmowy, to bardzo serdecznie zapraszamy. Pan Kazimierz podzielił się swoim szczęściem. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest.
Tak, również jest.
No właśnie, że tak bywa. postawa wobec własnej i cudzej starości. To też jest ważny aspekt. Tutaj widać było u pana Kazimierza, no, że te więzi są podtrzymywane. Niekiedy ta samotność daje wszystkim w skórę. Czy rzeczywiście, jak jest z akceptacją własnej starości?
Powiem, jak prawdziwa psycholożka, to zależy. I rzeczywiście to zależy od tego, czym my wypełniamy nasze życie, jak się właśnie mają relacje w naszym życiu. Jest takie ładne powiedzenie, że jesteśmy sumą relacji, jakie tworzymy. Im więcej w nas jest takich dobrych, wysianych takich dobrych jakości, dobrych więzi, dobrych... Im bardziej też dbamy o te jakości w naszym życiu, tym mam poczucie, łatwiej nam jest obserwować naturalny bieg życia.
A co to są dobre więzi? Aha. Dobre relacje?
Dobre więzi i dobre relacje to są takie, które nas... Właśnie trochę te karmiące dzisiaj takie... Które nas karmią, dzięki którym my czujemy się... z jednej strony my czujemy się zauważeni, wysłuchani, kochani, dostajemy życzliwość, ale też potrafimy ją dać drugiej osobie i to się wzajemnie...
I ta wymiana jest możliwa.
Ta wymiana jest możliwa. To są też takie relacje, w których mamy przestrzeń na to, żeby i się współcieszyć, i współcierpieć w jakiś taki dobry sposób. Jakby dbamy o siebie w różnych momentach życia.
Jak możemy razem współcierpieć? Mm-hmm. Myślę, że to jest jeden z wyznaczników takiej głębokiej relacji. Bo przecież też można powiedzieć, że mamy dobre relacje, jeśli możemy się z kimś cieszyć. Tak. Ale nie z każdym możemy współcierpieć. I tak sobie myślę, że to już jest wyższe piętro wtajemniczenia.
Tak, bo to potrzebuje i naszego dbania o siebie, żeby mieć przestrzeń na cierpienie. I myślę sobie, że dopiero wtedy, kiedy my mamy dla siebie empatię, czas... i troskę dla samego siebie, to dopiero wtedy my jesteśmy w stanie zauważyć, że po drugiej stronie jest osoba, która cierpi i z którą możemy w tym być. Jeśli my czujemy się w jakiś sposób zagrożeni w życiu, a wiele osób starszych, które czują się samotne, są w zasadzie, ich organizm jest cały czas w stresie, cały czas jakby jest w takiej reakcji alarmowej i trochę interpretuje świat jako zagrażający. My możemy się rozluźnić i czuć się bezpiecznie, jak mamy swoją gromadę. Jesteśmy istotami społecznymi, ssakami społecznymi i my przetrwaliśmy dzięki temu, że możemy mieć grupę, że możemy być we wspólnocie, że dojrzałość polega trochę na tym, że my jesteśmy osobą, na której można polegać. I tak samo inni są osobami, na których my możemy polegać. I możemy sobie współdawać różne rzeczy. Możemy się wymieniać, wspierać, wspólnie pamiętać różne rzeczy. Nie? Jak jesteśmy sami, jesteśmy w zasadzie wystawieni na ciągłe zagrożenie. To jest trochę takie poczucie, pierwotne poczucie takiego zagrożenia.
Skąd te zagrożenia płyną? Skąd te stresory? Jak to wygląda?
No to jest właśnie trochę tak...
W torby listonosza jest stresor, jeśli ktoś nie korzysta z konta i listonosz przynosi emeryturę. Myślę teraz o takim stresorze bytowym.
Ale listonosz wiąże się też czasami z dużą radością, ponieważ, i to jest bardzo smutne, są takie osoby w naszym mieście i nie tylko w naszym mieście, które nie wychodzą z domów. I jedyną osobą, którą one mogą zobaczyć, do której mogą się uśmiechnąć i która uśmiechnie się do nich, w ogóle uwielbiam, pozdrawiam też mojego listonosza z Górczyna. To są naprawdę świetne osoby często i dają dużo ciepła, dużo życzliwości i zapytają, jak się pani dzisiaj czuje. Wie pani, jak jest ważne? To jest kompletnie... podstawowa rzecz, jaką my potrzebujemy dostawać.
Czytałam właśnie o relacjach ostatnio. Mm-hmm. I tam różnej jakości są takie artykuły, powiedzmy sobie szczerze. Ale tam jedno z pytań, jak się z kimś rozmawia i czy słyszysz od tej osoby, o której myślisz, że jest i ty jesteś ważny dla niej, że to jest podstawowe pytanie, jak się czujesz?
Tak.
Bo wtedy zaczynamy czuć się podmiotem. Ktoś mnie widzi.
Tak.
Teraz robię małą pauzę, ponieważ drugi raz próbuje do nas się dodzwonić pan Tadeusz, więc może spróbujemy oddać mu głos. Dobry wieczór, panie Tadeuszu. Jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
dobry wieczór. Przepraszam, że taki nachalny jestem. Mówię, spróbuję jeszcze raz. Jeśli nie,
wytrwały,
no to...
Wytrwały pan jest.
To jest na pewno to jakaś tam moja cecha, myślę, że pozytywna. Ale chciałem tutaj podziękować temu starszemu panu, który dzwonił.
To był pan Kazimierz.
No właśnie. I powiedział takie bardzo ważne słowa, że należy rozmawiać i to nie tylko ze swoimi rówieśnikami, ale z ludźmi w różnym wieku, przede wszystkim z dziećmi, ze swoimi wnukami, bo przekazujemy jakiś tam bagaż doświadczeń, przeżyć, które no te dzieci pewnie nie będą miały okazji same doświadczyć. No i wiemy dzięki temu, co tacy młodzi ludzie myślą, jak postrzegają.
Panie Tadeuszu, a czy pan jest dziadkiem?
Nie. Mhm. Powiem tak, ja jestem chłopak na dwie piątki, mam 55 lat, ale myślę, że jakby to powiedzieć, no przyjdzie taki czas, że będę dziadkiem.
Ale pewnie pan miał dziadka, co?
Fizycznie. Miałem dwóch dziadków. Mhm. No jednego nie znałem, ledwie mój ojciec znał swojego ojca, bo tak się zdarzyło, bo czas wojny. A drugiego dziadka no znałem bardzo słabo, ponieważ jak miałem 5 lat, dziadek zmarł. Mhm. I tak to wyglądało, ale myślę, że gdzieś tam jakieś cechy tych moich przodków na pewno posiadam, ale do czego tutaj miała zmierzać moja wypowiedź, że gdzieś tam no powinniśmy przekazywać różnego rodzaju doświadczenia, i te przykre, i te dobre, rozmawiać z ludźmi w różnym wieku, z różnych środowisk, bo wtedy i my jesteśmy bogaci o te relacje i gdzieś tam czujemy się potrzebni, że możemy coś tam przekazać. I jak ja to mówię z racji, że jestem koniarzem, że przy źrebaku to i stary koń pobryka, nie? Że gdzieś tam sobie przypomni czasy młodości i jakie tam szaleństwa, odrobiny i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest nieuniknione. Chociaż są ludzie, którzy w bardzo młodym wieku już są starcami takimi
mentalnymi,
intelektualnymi, no właśnie. Mhm. A są ludzie, którzy mimo, jak tutaj pan Kazimierz, mimo już takiego wieku poważnego, no gdzieś tam relacje ma dobre z wnuczkami, z wnukami i myślę, że z wszystkimi ludźmi wkoło. I on nigdy nie będzie starcem, nie?
Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy za telefon. Pan Tadeusz mówił o tym, że dziadkowie mogą dawać, mm-hmm. ale przecież też obserwujemy, że mogą się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Nie mówiliśmy o tym, że to też działa w drugą stronę i mogą się nauczyć. Zwykle się najczęściej mówi o tym, że wnukowie uczą komputera, obsługi smartfona. To przecież ważne rzeczy, bo dzięki temu włączają w ten świat cyfrowy. Postawa wobec własnej cudzej starości, chciałam wrócić do tego wątku. Jak to jest z tą akceptacją? Mówiłaś, że oczywiście różnie. Zastanawiam się właśnie, od czego to zależy, i też mówiłyśmy o tych stresorach, które wpływają na starszych ludzi, że są w takim podwyższonym stanie właśnie stresu, i o uroczych paniach, listonoszach, którzy są często jedynymi osobami, z którymi w ciągu dnia można porozmawiać. Czyli brak drugiego człowieka jest na pewno bardzo stresujący.
Ja bym nie szukała jakoś super dalej, bo jeśli my nie mamy zaspokojonej tej potrzeby, to w zasadzie my nie jesteśmy w stanie widzieć świata jakoś szerzej. Nie jesteśmy w stanie się zaciekawić innymi osobami, bo my jesteśmy w trybie przetrwania. To trochę tak jest. My nie mamy do końca po co rano wstawać, po co się jakoś ubrać starannie, czy nawet umyć czasami. To jest naprawdę bardzo trudne. Ja pamiętam też z pracy, też zresztą obserwuję często, że są osoby, które mieszkają same, niezależnie już od wieku, czy mają 70, czy 80 parę lat, które nawet jak przychodzą po jakąś drobną rzecz, nawet do centrum jak przychodzi, były pięknie jakby wystrojone, panie jakby miały szminkę, pięknie się ubierały i przychodziły po jakąś bzdurkę, nie, bo jakąś informację, coś, ale jakby siadały sobie w fotelu, rozmawiały z nami, dostawały życzliwość, mogły trochę opowiedzieć o swoim życiu i chętnie z tego korzystały. Szukały tych uszu takich serdecznych i życzliwych, które zobaczą w nich człowieka. Jakby oddadzą właśnie mu tę podmiotowość, o której mówiłyśmy wcześniej. Ja bym tutaj może miała ochotę na taki drobny apel, albo takie może zaproszenie do młodszych osób, które mają trochę czasu, bo mam wrażenie, że wiele moich znajomych, ja mam jeszcze babcię, ale wiele osób około 40 już nie ma dziadków i tak tęsknię za takimi relacjami z osobami starszymi. I ja to zupełnie rozumiem, bo to jest magia, to jest całe światy niesamowite opowieści i dużo mądrości. I to nie jest trudne. Jakby w poznańskich DPS-ach jest mnóstwo osób, które umarłyby z radości, gdyby chociaż raz w tygodniu ktoś przyszedł na pół godziny. No tak metaforycznie, nie? Skakałyby z radości, nie? Że to jest... Ja to mówię z doświadczenia, bo widziałam to milion razy. To jest tak wypełniające serca starszych osób doświadczenie, kiedy możemy sobie przy nich usiąść. My sobie odpoczniemy od naszego zagonionego życia, gwarantuję, i możemy zapytać ich, jak się mają i czy chcieliby nam opowiedzieć trochę o sobie i swoim życiu.
A oni będą mieli bliskość w kroplówce.
Nic większego nie możemy sobie podarować nawzajem. To jest naprawdę proste. Wystarczy pójść do DPS-u i powiedzieć, że chciałoby się czasami kogoś odwiedzić.
Mhm. Ale ludzie się boją. Rozwiejmy tą chmurę strachu.
Właśnie się zastanawiam, czego się boją. Może czasami nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej bliskości. Może nam się czasami wydaje, że tylko ze swoimi bliskimi możemy jakoś rozmawiać. Może jest nam trudno z własnym przemijaniem jakoś, ale też sobie myślę, że jeśli mamy w sobie taką potrzebę albo wiedzę o tym, że mamy dodania komuś uwagę i obecność, to jest naprawdę niedużo, a jest to najwięcej, co możemy dać, to spróbujmy, bo to jest... To zmienia perspektywę patrzenia też na życie, że możemy nagle w tym szalonym świecie, gdzie raczej się polaryzujemy i walczymy, usiąść na chwilę w spokoju, pobyć, nie robić, nie działać, nie zasuwać, nie odhaczać z listy rzeczy, które tam zrobiliśmy, jesteśmy świetni. Nie o to chodzi w życiu. Usiąść, patrzeć sobie w oczy, trzymać te delikatne dłonie seniorów. To jest w ogóle też najpiękniejsze doświadczenie świata. I słuchać. I jakby mieć też takie poczucie, że to jest cały świat dla tych ludzi, nie?
Czyli apel jest taki, po prostu znajdźmy sobie babcię i dziadka.
Absolutnie tak. Dajmy też im siebie jako wnuka czy wnuczkę, czy osobę, która po prostu daje im trochę czasu, trochę serca i trochę ucha.
Ja myślę, że to jest idealna puenta naszej rozmowy, która przemknęła po prostu szybciusieńko.
Zerknęłam na zegarek.
No tak, jest
tak marzy szybko leci.
Za 19:21. Dzisiaj gościem audycji Z innej bajki była Maria Sitarska, psycholożka, psychoterapeutka, która, jak sama mówi, właściwie codziennie pracuje z seniorami, chociaż oczywiście nie tylko, przypomnę, terapia...
Z przyszłymi seniorami również.
No właśnie, tak. Zapominamy o tej perspektywie.
Tak. Może będziemy mieć to szczęście, że też będziemy seniorami.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję.